święta Pesach i ono ma cztery różne określenia. Pesach, ominięcie, bo Bóg ominął domy Izraela w Egipcie. Pasach, przejście ze śmierci do życia, z niewoli do wolności, z ciemności ku światłu. Pesach, usta mówią, a zatem zawsze trzeba o tym mówić, że człowiek został powołany do wolności, że nie musi trwać w swoim niewolnictwie i że Pan Bóg chce go obdarzyć wolnością, nade wszystko wolnością w Chrystusie. Pan Bóg chce go powołać do wspólnoty ze swoim Synem. I należy też opowiadać o tym, że z tego dobrodziejstwa człowiek skorzystał i że stał się wolnym człowiekiem. I jesteśmy zobowiązani do tego, żeby przekazywać to innym. Takie jest działanie Chrystusa, takie jest działanie Mesjasza, że on niczego w sobie nie zatrzymuje, tylko to, co przyjął, to przekazuje dalej. Druga nazwa święta Pesach jest Hacherut, święto wolności. I to jest jednoznaczne właśnie z tym poczuciem, że przestałem być zniewalany przez cokolwiek. Nie czuję nad sobą żadnego zniewolenia. Moja dusza nie jest niczym zniewolona. Nałogami, z złymi emocjami, namiętnościami. Nic mnie nie niewoli. Odczuwam swoją wolność. I to jest druga nazwa święta. Trzecia nazwa Chag HaAviv, święto kłosów. Ponieważ po zimie przyszedł taki okres, czego jesteśmy świadkami również w tym roku, że po tym okresie, który jest kompletnie martwy, pozbawiony życia, wydaje się, że jest pozbawiony życia, przepraszam, nagle z nieprawdopodobnym impetem i siłą pokazuje się życie. Że byśmy powiedzieli, że na naszych oczach dokonuje się cud, myśmy do tego przywykli. Ale to jest coś nieprawdopodobnego, że to, co martwe, z jakiegoś powodu z powrotem nabiera życiowej siły. I się wyraża to w kolorach, tak, w nieprawdopodobnej eksplozji życia. Po okresie, który jest kompletnie martwy. I czwarta nazwa jest Chag HaMatzot, czyli święto chleba przaśnego. Chleba nie bez zakwasu, czy bez drożdży. Tak, doskonale jakby rozumiemy tę czwartą nazwę. I, tak jest powiedziane, ten zakwas jest jak ciemna chmura, która światło przysłania. Ta ciemna chmura zostaje usunięta i człowiek zostaje wystawiony na działanie światła. Światło, przypomnę, jedna z wyjaśnień Jeszua o sobie mówi, ja jestem światłość świata. Jedna z wyjaśnień rabinicznych, wola dawania. A zatem on niczego w sobie nie zatrzymuje, tylko daje i dlatego został nazwany Jesod. Podstawa, trzeci rozdział pierwszego listu do Koryntian, on jest podstawą wszystkiego, inaczej fundamentem. I się zamiennie tych słów używa. Podstawa, fundament świata. Czyli on jest fundamentem świata, innymi słowy, świat powstał z jego powodu. I świat istnieje z jego powodu. Jest fundamentem świata, i fundamentem wszystkiego, co się dzieje w świecie, jest podstawą wszystkiego. I to się nazywa Jesod. Inaczej jest to, i to jest jest to synonim Meszijacha. Meszijach jest Jesod, jest podstawą. Zarazem ten Jesod to jest źródło, jest powiedziane, dosłownie jest tak nazwane, jest to źródło dusz. I jest to wyjaśnione w ten sposób. W nim jest wola, żeby się coś poczynało. Tak jak poczyna się dziecko w łonie matki, tak w nim jest taka wola, żeby powstawało w nim życie, rozumiane w ten sposób, że on pragnie, żeby inni powrócili do życia. Jak jest napisane drugi list do Koryntian, dlatego się mówi, powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. A zatem on przywraca życie człowiekowi. Z tego miejsca się uczymy, że człowiek za życia może być martwy. Poprzez swoje postępowanie, sposób myślenia, człowiek za życia jest martwy. Dlatego apostoł napisał, powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus, to znaczy zechciej skorzystać z tego, czym on, kim on jest i jak w nim jest potencjał. Że on to, co przyjął, chętnie chce oddać. I dlatego się nazywa Jesod, że chce innym przywracać życie. I stąd apostoł mówi, nie ma innej podstawy, na której mógłby człowiek budować cokolwiek. Że tą podstawą jest Chrystus i tylko na nim jakby jest możliwe budowanie swojego życia. I jest nazwany Necach. I tak są nazwani, ponieważ te pojęcia, którymi Żydzi, nauczyciele żydowscy, rabini opisują całą rzeczywistość, jaka materialną rzeczywistość, cały stworzony świat jest opisywany przez określone pojęcia. I jednym z tych pojęć jest 10 głównych takich pojęć, za pomocą których całą rzeczywistość się opisuje. Wszystko, cokolwiek, o czymkolwiek by człowiek pomyślał, czy chciałby to nazwać, to zostało to przez 10 takich szczególnych pojęć. Cała rzeczywistość została nazwana, są, się nazywają sefirot. I jednym tymi specyficznymi pojęciami jest określany Mesjasz. Mianowicie i tym Jesod, że jest podstawą i że się nazywa Necach. I tak są nazwani, kiedy jest tłumaczony na język hebrajski Nowy Testament, to tam jest w liście do Koryntian używa się tego określenia Jesod. Podkreślę, że to jest, że to nie jest pojęcie pochodzące z pospolitego języka, jeśli wolno by to tak określić, tylko to jest bardzo szczególne pojęcie, zarezerwowane tylko dla postaci i dla pewnej idei, którą ma wyrażać. Podobnie Necach dosłownie znaczy zwycięstwo. Też znaczy nieśmiertelność. Też znaczy zmartwychwstanie. W takim sensie, że ktoś powstaje z martwych, ale by istnieć. Tak? Nie po to, żeby być osądzonym i przestać istnieć, tylko powstaje z martwych, żeby być obdarzonym wiecznym życiem. I on jest w objawieniu Jana określany jako Necach. I to jest specyficzne pojęcie, kolejne, przypisane tylko Mesjaszowi. Tak? Czyli, że on jest zwycięzcą i w nim jest możliwe takie zwycięstwo, w nim jest możliwa nieśmiertelność. I jest powiedziane, zwycięzcy dam. Tak? I rozmaite rzeczy są wymieniane. I pośród tych, które są wymieniane, jest opisane jakby sam o Necach, bo jest powiedziane tak: zwycięzcy dam zasiąść na moim tronie, jak ja zasiadłem na tronie mojego ojca. I stąd Necach jest wyjaśnione, to jest ostateczne zjednoczenie się człowieka z Bogiem. Człowiek, jak jest powiedziane, będzie odczuwał tylko dobro płynące od Boga. Wszystko inne ustąpi, tak? Czyli nie ma cierpienia, rozpaczy, tragedii żadnej, tak? Niczego takiego. Przestaje to wszystko istnieć. Człowiek tylko tak, doświadcza dobroci Bożej i to się nazywa Necach, zwycięstwo. Przeczytaliśmy u proroka Ezechiela słowa, że oto prorok zobaczył ogromną liczbę kości. Przypomnę, że to nie jest wizja, którą on miał, tylko prorok Ezechiel stanął w miejscu, gdzie rzeczywiście leżały na ziemi ogromna ilość kości, głównie z pokolenia Efraima, Żydów z pokolenia Efraima, i usłyszał od Boga, że ma prorokować nad tymi kośćmi. I kiedy zaczął prorokować, jak czytamy, kości się złączyły ze sobą, pokryły się ścięgnami, ciałem się pokryły. Powstali ci ludzie, jest powiedziane, weszli do ziemi Izraela. W czasie dyskusji takiej rabinicznej wstał jeden z rabinów i powiedział: to są tefilin mojego pradziadka, którego prorok Ezechiel wzbudził z martwych. Ciałem się pokryły ciała tych ludzi i stąd zmartwychwstanie się nazywa Techiat Hametim, zmartwychwstanie ciała. Jak jest powiedziane, zobaczyli Jeszuę i się pyta ich po zmartwychwstaniu, czy macie coś do jedzenia? Tak, mamy rybę, chleb. I usiadł i jadł. Tak? A zarazem siedzieli w zamkniętym pomieszczeniu i nagle się pośród nich zjawił. Tak? Czyli, że jego dusza, byśmy mogli tak to określić, zaczęła bytować na jakimś innym poziomie. Tak? Że przez wszystkie ograniczenia materialne z jednej strony zniknęły, z drugiej nie przeszkadzało to, tak, w tym, żeby jeść, czyli czynność materialną wykonać. Tak pisze apostoł Paweł, że sieje się zniszczalne, powstaje niezniszczalne. Jest to przyrównane do ziarna, które się wrzuca do ziemi. Ziarno wrzuca się do ziemi i jest powiedziane, i to ziarno już nie wychodzi, tak? Ponieważ obumiera w ziemi. Tak? Ziarno, które się sieje do ziemi, ono w ziemi obumiera, ale fenomen siania polega na tym, że w tym ziarnie jest potencjał życia. Dlatego się święto nazywa Hak Ha'aviv, że z tego, co martwe tam było, jest tam potencjał życia i nagle wychodzi zielone. I tak jest z człowiekiem. Człowiek jest chowany do ziemi, martwy. Obumiera całkowicie. Tak? Wszystko, co materialne, przestaje istnieć. Ale jest powiedziane, przy zmartwychwstaniu wyjdzie z ziemi odziany, tak? Tak jak ziarno. Nie tylko, że wychodzi zielone, ale później zamienia się w kłos. Tak? Kłos jest zamknięty, jest powiedziane, że kłos ma ubranie, ziarno ma ubranie. I jest powiedziane, to jest zmartwychwstanie ciała. Człowiek zobaczy, tak? Że nie tylko, że powstał z martwych, ale że będzie mógł się z Panem Bogiem zjednoczyć. Tak? Że to jest nadzieja, którą lud Izraela wprowadził do materialnego świata. W żadnym innym narodzie niczego takiego nie funkcjonowało. Tak? Jak powtórne jakby życie, tak? Powrót do życia, jak mówili faryzeusze, Żyjemy, by umrzeć. I umieramy, aby żyć. Na tym jakby ludzka nadzieja polega, że to wszystko, ten kres tego wszystkiego nie jest tutaj, bo wtedy życie by było bez sensu. I tak jak napisał apostoł, to lepiej się upić, niż wierzyć w to. Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to wszystko jest bez sensu. Niczego nie idzie sobie wytłumaczyć i nie ma nadziei żadnej dla człowieka. Apostoł Paweł napisał pierwszy list do Koryntian. Najpierw jeszcze chciałem przeczytać takie miejsce, które jest w Ewangelii Łukasza. Tego dnia dwaj uczniowie Jeszuły tak byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej 60 stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło, czyli o śmierci swojego mistrza. Tak został ukrzyżowany i umarł. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jeszuła przybliżył się i szedł z nimi, lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak, że go nie poznali. On zaś ich zapytał, cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze? Zatrzymali się smutni, a jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział mu, ty jesteś chyba jedynym z przebywającym w Jeruszalaim, który nie wie, co się w tych dniach stało. Zapytał ich, cóż takiego? Odpowiedzieli mu, to, co się stało z Jeszułą z Nazaretu, który był prorokiem potężnym w czynie i w słowie wobec Boga i całego ludu, jak arcykapłani, nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali, a myśmy się spodziewali, że on właśnie wyzwoli Izraela. Tak, a po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak to się stało. Myśmy się spodziewali, że on wybawi Izraela i jest trzeci dzień, tak, ustała nasza nadzieja. Jest tu, ewangelista podkreślił, byli smutni. Jakieś mieli oczekiwania, pragnienia i uznali, że spełzły na niczym, tak? Rozwiało się wszystko jak dym. W pierwszym liście do Koryntian, rozdział 15, czytamy. Przekazałem wam na początku to, co przejąłem. I to jest jedna z funkcji, i tak do dzisiaj jest to rozumiane, życie też tak jest rozumiane, że coś się przyjmuje i przekazuje dalej, stąd, jeśli można tak powiedzieć, w mistycyzmie żydowskim jest powiedziane tak, jest morze martwe, a wyżej jest jezioro Kinaret. Jezioro Kinaret jest żywe, tak? Są tam ryby, stworzenia rozmaite, ponieważ jest zasilane przez rzekę Jarden. Ale rzeka Jarden wpływa również do Morza Martwego. To czemu ono jest martwe? Ponieważ ono niczego nie oddaje. Tylko bierze, a niczego już nie oddaje. A Kinaret przyjmuje, tak, z góry Hermon, ze źródeł, przyjmuje, ale z powrotem oddaje, że wypływa z tego rzeka. A Morze Martwe przyjmuje, a nie oddaje. I na tym, mówi się, na tym polega jakby śmierć i to, że w ogóle ktoś jest nieżywy, że przyjmuje, a nie oddaje. Przekazałem wam na początku to, co przejąłem, że Mesjasz umarł zgodnie z Pismem za nasze grzechy, że został pogrzebany, zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem, że się ukazał Kefasowi, potem 12, później zjawił się 500 braciom równocześnie. Większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. To jest coś fenomenalnego, tak? Że 500 ludziom naraz się objawił i że jest powiedziane, jedli z nimi, pili. Czyli ich doświadczenie było o niebagatelnym znaczeniu, tak? Że zawsze mogli wystąpić i powiedzieć, myśmy z nim jedli i pili po zmartwychwstaniu. I to doświadczenie przekazano również nam, bo to jest nieprzerwany łańcuch wydarzeń w identyczny sposób. W czasie Pesach się mówi, Nasi ojcowie byli w Mizraim, w domu niewoli. I stamtąd ich Bóg wyprowadził. Dlaczego? Bo my o tym opowiadamy. My o tym opowiadamy, bo nam to nasi ojcowie przekazali, a naszym ojcom ich ojcowie. I do nas dotarła też w nieprzerwanym łańcuchu przekazywania właśnie ta wieść, że on trzeciego dnia zmartwychwstał. Jest, nawet jest zespół zielonoświątkowy Anastazis. Dosłownie to znaczy powstanie, ale w domyśle powstanie z martwych. Tak w języku greckim jest w liście tak określone. Czy jest drugie eigero, obudzić. I na przykład jest użyta, apostoł Paweł używa strony biernej, mianowicie, że Jeszua został obudzony. Nie, że go ktoś obudził, nie, że sam się wzbudził z martwych, tak? Tylko, że został przez kogoś wzbudzony z martwych w domyśle przez błogosławionego. Ale w nim jest potencjał, przez to, że to otrzymał, przekazywania dalej właśnie. Byśmy powiedzieli życia, tak? Przekazywania życia. I w prorok Ozeasz napisał, prorokował: chodźcie, powróćmy do Adonai, on nas poranił i on też uleczy, on to nas pobił, on ranę zawiąże, po dwóch dniach przywróci nam życie, a dnia trzeciego nas dźwignie i żyć będziemy w jego obecności. I to jest, tak, to jest przesłanka dla właśnie rozumienia zmartwychwstania Jeszuły. Jak jest w antologii rabinicznej wyjaśniony ten tekst, jest że on się wprost odnosi do zmartwychwstania, tak? Że targumy, czyli takie, co jest brzydką nazwą, niewłaściwą do końca, parafraza, no jakby chęć wytłumaczenia tego, co prorok powiedział, one w jednoznaczny sposób mówią o tym, że to miejsce mówi o zmartwychwstaniu człowieka, tak? O zmartwychwstaniu Izraela, tak? Że ten dzień jest nazwany dniem życia, tak? Trzeci dzień, że zostaniemy wskrzeszeni z martwych i żyć będziemy dla błogosławionego. Że tę obietnicę przekazali już prorocy, tak? I dlatego apostoł Paweł napisał, że Pan zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem, tak? Bo tak powiedzieli prorocy. W księdze Daniela czytamy, tak? W 12 rozdziale: powstaną twoi umarli do życia. W prorok Izajasz w 26 rozdziale mówi, że jak rosa przyjdzie zmartwychwstanie, rosa światłości, jakieś metaforyczne takie określenie właśnie tego, że zostanie przywrócone życie. I kiedy jest właśnie to święto Pesach, to święto wolności, kłosów, mac, widzimy, że w rozmaity sposób nazwano to wszystko w jednym celu, żeby w ludziach umacniać nadzieję i właśnie takie przekonanie, że coś się rozpoczęło i cały ten proces zbawczy jest prowadzony i się zakończy. Tak? Zakończy się w sposób najbardziej spektakularny z możliwych i przekraczający jakiekolwiek ludzkie wyobrażenie, ponieważ nie zawsze to do nas dociera i nie zawsze jest w nas żywe. Tak? Ponieważ śmierć bliskich, najbardziej śmierć najbliższych wywołuje największy smutek w nas, tak? Rozpacz. Nie możemy się pogodzić z tym, że ktoś odszedł, jak jest powiedziane, bo wytwarza pustkę, której nie da się niczym zastąpić. Później następuje dalsze życie, bo trzeba żyć. Ale właśnie pozostaje ta nadzieja i obietnica, że tak nastąpi to techiat hametim, zmartwychwstanie ciała, że ludzie powrócą z powrotem, ożyją z powrotem. I dlatego warto, jak się wydaje, warto właśnie zmagać się z rozmaitymi rzeczami, strzec swojej wolności właśnie z tym przeświadczeniem i z tą nadzieją, że to nie jest na marne i to nie jest to bez znaczenia dla nikogo. Tylko to jest Pan Bóg nas pobudza do tego, żebyśmy tego pilnowali, strzegli, bo nie jest to na marne, nie jest to na darmo. Niech Bóg będzie między nami błogosławiony.